Audycja powstała we współpracy Radia Warszawa z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Radio Warszawa na 106,2 FM. Drodzy Państwo, rozpoczynamy cykl audycji. Audycji, które poruszą bardzo trudny, ale teraz bardzo ważny temat, bo ani temat, ani czas tych naszych rozmów nie jest przypadkowy. Mówić będziemy o in vitro. Państwa i moim gościem jest dr Joanna Banasiuk, prawnik, wiceprezes zarządu Ordo Iuris. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czas nieprzypadkowy, dlaczego?
Dlatego, że jesteśmy w trakcie debaty publicznej na temat in vitro. Jest to związane z pracami, które toczą się obecnie w Sejmie nad bardzo ładnie nazywającą się ustawą o leczeniu niepłodności. Niestety z leczeniem niepłodności ta ustawa ma niewiele wspólnego, nie reguluje tej kwestii, a zajmuje się prawie wyłącznie właśnie technikami wspomaganego rozrodu, techniką in vitro.
Muszę zadać to pytanie. W jaki sposób in vitro leczy bezpłodność?
To jest kwestia niezwykle kontrowersyjna. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej z plemnikiem i urodzi się dziecko wskutek zastosowania procedury in vitro, to cały czas ta niepłodność, która była czy to po stronie kobiety, czy mężczyzny, ona nadal występuje. W związku z tym jest to dalece wątpliwe, czy faktycznie in vitro jest metodą leczenia niepłodności. Jest to tak naprawdę proteza płodności, która z leczeniem tego problemu, które występuje po stronie kobiety czy mężczyzny, ma niewiele wspólnego.
Czym jest in vitro?
In vitro jest procedurą medyczną, oderwaną od związku kobiety i mężczyzny. Odrywa się tutaj prokreację od intymnej relacji kobiety i mężczyzny w taki sposób, że pod mikroskopem łączy się komórkę jajową z plemnikiem. I tutaj już widać, że mamy do czynienia z pewnymi kwestiami, które powinny budzić nasze wątpliwości moralne i etyczne, oczywiście też prawne. Natomiast nie jest tak, że to połączenie pod mikroskopem to jest jedyny element przedmiotowego traktowania dziecka na najwcześniejszej, zarodkowej fazie rozwoju. Później takie dziecko podlega testowaniu, mamy do czynienia z selekcją. Ono może być konserwowane, przetwarzane, przechowywane. Tak więc jest to cały szereg procedur, które traktują dziecko w sposób niezwykle przedmiotowy, a co za tym idzie, w sposób sprzeczny z przepisami nie tylko polskiej konstytucji, ale też z szeregiem przepisów prawa międzynarodowego.
Użyła pani takiego sformułowania, że metoda in vitro budzi wątpliwości medyczne, etyczne i prawne. Dlatego do naszej audycji zaprosimy i etyka, i lekarza, i genetyka, prawnika. I o metodzie in vitro mówić będziemy, sprawdzając każdy teren tak naprawdę, który dotyka tego tematu. A jeżeli już poruszyłyśmy temat regulacji prawnej, to czy ta ustawa w jakiś sposób ureguluje, czy może uregulować sytuację osób, które będą chciały poddać się metodzie in vitro? Czy w ogóle jest sens takiej regulacji?
Na pewno trzeba wprowadzić rozwiązania, które będą normowały tę sferę, ale w taki sposób, żeby nie była szargana godność człowieka. I tutaj tak naprawdę jest wątpliwe, czy jeżeli przejmiemy się artykułem 30 Konstytucji, czyli tym, który mówi o przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka, osoby ludzkiej, ja to, przepraszam, zrobię nawias, no bo trzeba powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie się wypowiedział w tej kwestii, że ta godność nie może być różnicowana w zależności od fazy rozwoju człowieka. W związku z tym także na etapie prenatalnej ta godność człowiekowi przysługuje. Jest to też zgodne z linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w głośnym wyroku Brukseli przeciwko Greenpeace powiedział, że godność godność człowieka, jest też kategorią, która przysługuje embrionowi ludzkiemu. Tutaj wracając, więc jeżeli przejmiemy się tymi wszystkimi rozwiązaniami normatywnymi i orzecznictwem i Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to jest to wątpliwe, czy ta technika jest w ogóle dopuszczalna.
Dlaczego tak dużo emocji towarzyszy rozmowom, dyskusjom o in vitro? Czy dlatego, że po jednej i po drugiej stronie brakuje dobrych argumentów, a pojawiają się emocje?
Z całą pewnością tej debacie brakuje argumentów merytorycznych. Dlatego, że jeżeli byśmy chcieli bardzo rzetelnie podejść do problemu, do analizy tego dokumentu, który jest obecnie procedowany, to tak naprawdę on się nie nadaje do procesu legislacyjnego.
A kto dokument stworzył?
Projekt ustawy jest projektem rządowym. On w tym stanie w żaden sposób nie powinien być przyjęty. Ja pomijam tutaj kwestię szeregu błędów formalnych, natury formalnej. Ten projekt zupełnie nie spełnia standardów wynikających z zasad prawidłowej legislacji. Tutaj on narusza artykuł 2 Konstytucji. Ale powiedzmy sobie też szczerze, że tutaj tak naprawdę nie zbadano pewnej sfery, którą się próbuje normować. Nie podano żadnych szacunków uprawdopodobnionych badaniami empirycznymi. Tutaj uprawia się probabilistykę. Natomiast jest to na tyle istotna kwestia, no bo tutaj nikt w żaden sposób nie umniejsza problematyki niepłodności. Jest to na tyle istotna kwestia, że no wydaje się, że podjęcie tego problemu na poziomie legislacyjnym no, powinno być poprzedzone szerokimi, wnikliwymi badaniami, czego się wydaje w tym wypadku nie zrobiono. Też takim sztandarowym argumentem, który gdzieś się pojawia w przestrzeni publicznej jest to, że no przecież prawo unijne, które funkcjonuje w tym zakresie, wymusza na państwie polskim przyjęcie takich, a nie innych rozwiązań. I tutaj też ten argument, ten mit raczej się nie ostoi, jeżeli się przyjrzymy, jeżeli porównamy to, co mamy w projekcie ustawy z tym, co zaproponował nam prawodawca unijny. Bo okazuje się, że to właśnie te dyrektywy unijne, które są implementowane, czyli wdrażane za pomocą tego projektu, ustawy, to te dyrektywy są dużo bardziej restrykcyjne niż nasza polska regulacja w tym zakresie. Tutaj polski projektodawca no, jest bardzo liberalny, przyjmuje rozwiązania skrajnie permisywne i budzące zasadnicze wątpliwości natury konstytucyjnej.
Czy coś możemy zrobić, my jako społeczeństwo, czy coś możemy zrobić, aby ten projekt ustawy poddać wątpliwościom wszelakim?
Tutaj bez wątpienia należałoby prowadzić debatę publiczną w sposób merytoryczny. Oczywiście problem niepłodności jest kwestią, która dotyka bezpośrednio dwie osoby, więc to jest kwestia, którą trudno oderwać od ludzkich uczuć, bo one są naturalne.
Stąd w tych dyskusjach tyle emocji.
Tak, natomiast no, nie może być tak, że te emocje będą nam przesłaniać merytoryczną debatę, merytoryczne argumenty, które jednoznacznie wskazują na szereg rozwiązań niekonstytucyjnych.
Warto przy tym temacie, przy temacie in vitro powiedzieć, że oprócz wątpliwości, jakie budzi in vitro poprzez cały proces tworzenia, bo tak można powiedzieć, że to jest proces tworzenia, przedmiotowe traktowanie, o czym pani doktor już wspomniała. Za tym wszystkim stoi ogromny biznes i o tym niestety się nie mówi. Stoją ogromne pieniądze, przemysł farmakologiczny, który naturalnie chce zarobić.
Będzie beneficjentem. Tak? No, oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, nie jest tak, że metoda in vitro jest jedyną metodą, z której mogą skorzystać pary, które ze względów biologicznych, z uwagi na to, że są chore, nie mogą sobie pozwolić na dziecko. Oczywiście jest to technika, która jest propagowana. In vitro jest techniką propagowaną. I dlaczego? No dlatego, że za tym stoją ogromne pieniądze. Tak jak tutaj pani redaktor słusznie zauważyła, mamy przemysł farmaceutyczny, który będzie ogromnym beneficjentem. Mamy też kliniki in vitro, które będą beneficjentami projektów rządowych i mamy również banki gamet, które również będą czerpały z tego zyski. Dlatego no, nie łudźmy się, że chodzi tutaj o dobro dziecka i o dobro rodziców, bo tak naprawdę w tym projekcie to i dobro dziecka, i dobro rodziców są na ostatnim miejscu.
Szkoda tylko, że właśnie taki obrazek jest nam ukazywany. Szczęśliwa para, która może cieszyć się rodzicielstwem.
Tylko, że no, zwróćmy uwagę na to, że właśnie jeżeli uznamy, że cały system praw człowieka opiera się na godności, no to pamiętajmy, że człowieka się nie produkuje, a ta metoda sprowadza się do produkcji człowieka, którego traktuje się w sposób przedmiotowy. Oczywiście to jest powszechnie wiadome, że przy programie in vitro, czy przy kolejnych próbach, no bo taki program obejmuje co najmniej 3 próby, które się odbywają w przeciągu okresu 6-miesięcznego, to ginie wiele, wiele dzieci na tej najwcześniejszej prenatalnej fazie rozwoju. Ponadto bardzo przedmiotowo traktuje się no, nie tylko te zarodki, które, powtórzmy, są selekcjonowane, testowane, konserwowane, przetwarzane, przechowywane, ale także inne osoby, które są wikłane w procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Ten projekt ustawy przewiduje możliwość pobrania gamet, komórek rozrodczych od osoby, która nie jest w stanie w sposób świadomy wyrazić na to zgody. To narusza fundamentalne prawo godności człowieka. To narusza prawo do prywatności. To z artykułu 47 Konstytucji, ale także z artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. A tutaj Europejski Trybunał Praw Człowieka jest jednoznaczny i niezwykle konsekwentny w swoim stanowisku, dlatego że obejmuje niezwykle szeroką ochroną właśnie tę sferę prywatną, tę sferę intymną i mówi, że naruszeniem tej sfery prywatności jest też naruszenie sfery fizycznej człowieka. Tak więc tutaj nie mamy wątpliwości co do tego, że ten projekt stoi w sprzeczności nie tylko z rozwiązaniami polskimi, ale też z rozwiązaniami międzynarodowymi.
Dlaczego tak jest? Takie pytanie ciśnie mi się teraz na usta. Dlaczego w Polsce ma pojawić się projekt, który nie odpowiada normom prawa europejskiego?
Trudno oceniać, czym kierował się polski prawodawca, przyjmując, no podkreślmy jeszcze raz, dalej idące rozwiązania, niż wynika to z obowiązku implementacji dyrektyw unijnych. Na pewno jest to ukłon w stronę biznesu in vitro, na pewno jest za tym idą ogromne pieniądze. I też na pewno na pierwszym miejscu tutaj nie jest postawione dobro dziecka i dobro osób, które są chore. Zwróćmy uwagę na to, że metoda in vitro nie jest jedyną metodą. Mamy też szereg innych metod, między innymi leczenie farmakologiczne czy leczenie chirurgiczne. Są to te metody, które są niezwykle zaawansowane. Je się spycha na margines i wprowadza się nagle, czy lansuje się, promuje technikę in vitro, no właśnie po to, żeby ten biznes mógł dalej dobrze funkcjonować i zapomina się o kwestiach etycznych, zapomina się o kwestiach medycznych, dlatego że jeżeli chodzi o skuteczność tej metody, to ona jest niska i zapomina się też o kwestiach prawnych.
Dlatego taki właśnie temat, drodzy Państwo, poruszyliśmy, dlatego właśnie w takim czasie i mamy nadzieję, że te nasze cotygodniowe spotkania będą powodowały to, że o in vitro będziemy chcieli rozmawiać, używając konkretnych argumentów, a nie tylko bazując na emocjach, bo też warto wspomnieć, że in vitro może pociągnąć ze sobą inne procesy, takie długofalowe. Mowa na pewno będzie podczas naszych audycji o manipulacjach genetycznych, o tym, o czym pani już wspomniała. Bardzo dziękuję za to nasze pierwsze spotkanie i mam nadzieję, że pobudzać będziemy państwa wrażliwość i pobudzać będziemy także to, aby o in vitro mówić, nie bać się tego tematu, ale jednoznacznie określić się, po której stronie chcemy stanąć. Bardzo dziękuję państwu i moim gościem była pani dr Joanna Banasiuk, prawnik, wiceprezes zarządu Ordo Iuris. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała we współpracy Radia Warszawa z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.